Wydawnictwo Albatros, Andrzej Kuryłowicz przedstawia. Ken Casey, Lot nad kukułczym gniazdem. Przekład Tomasz Miurkowicz. Czyta Jan Peszek.
Vickowi Lovellowi, który zapewniając, że smoki nie istnieją, wprowadził mnie do ich pieczar. Jeden poleciał tam, drugi śmignął siam, a trzeci wzbił się nad kukułcze gniazdo. Wyliczanka ludowa. Część pierwsza. Są na korytarzu. Czarni sanitariusze w białych uniformach, którzy wstali przede mną, żeby odwalić sztosa i uprzątnąć ślady, zanim ich przyłapię. Szorują posadzkę, kiedy wychodzę z sypialni. Wszyscy trzej ponurzy i do wszystkiego ziejący nienawiścią. Do wczesnej pory szpitala i pacjentów, którymi muszą się zajmować. Wolę się im nie pokazywać, kiedy żre ich tak silna nienawiść jak teraz. Jestem w tenisówkach, więc cicho niby mysz skradam się pod ścianą, ale ich czułe detektory rejestrują mój strach i sanitariusze, wszyscy trzej naraz, unoszą głowy. Z czarnych twarzy patrzą na mnie oczy, połyskujące metalicznym blaskiem lamp radiowych w starym odbiorniku.
Chłopaki, idzie wódz, potężny wódz, stary wódz Szczota, łapaj wodzu!
Wtykają mi w garść zmywak i pokazują, gdzie mam iść sprzątać. Kiedy ich mijam, któryś wali mnie kijem od szczotki po łydkach, żebym się pośpieszył.
Ha, ha, patrzcie go, ale posuwa! Chłop wielki jak drabina, a posłuszny jak dziecko!
Śmieją się, a potem schylają głowy i mruczą coś za moimi plecami. Szum czarnych automatów, szemrzących nienawiścią, śmiercią i innymi szpitalnymi tajemnicami. Bez obaw mówią przy mnie o swojej skrywanej nienawiści, bo myślą, że jestem głuchoniemy. Wszyscy tak myślą. Jestem dość przebiegły, żeby się nie zdradzić. I jeśli na tym parszywym świecie cokolwiek zawdzięczam temu, że jestem pół krwi Indianinem, to właśnie tę odrobinę przebiegłości, która pozwala mi udawać głuchoniemego przez te wszystkie lata. Myję posadzkę przy drzwiach wejściowych, gdy nagle ktoś wsuwa klucz do zamka. Poznaję natychmiast, że to wielka oddziałowa obyta z zamkami jak nikt, bo zasuwa, odskakuje szybko i bez zgrzytu. Ogarnia mnie lodowaty powiew, kiedy oddziałowa wślizguje się do środka i przekręca za sobą klucz. Widzę jej palce muskające gładkie stalowe drzwi. Paznokcie ma tej samej barwy co usta. Dziwny pomarańczowy odcień, jak koniec lutownicy. Tak gorący, a zarazem tak zimny, że nikt nie umiałby powiedzieć, czy dotyk oddziałowej mrozi go, czy parzy. W jednej ręce wielka oddziałowa trzyma za konopne ucho wiklinowy koszyk w kształcie skrzynki na narzędzia, taki sam jak te, które Indianie z plemienia Umkła sprzedają przy szosie w upalne sierpniowe dni. Miała go już, kiedy tu trafiłem. Jest rzadko pleciony, więc widzę, co znajduje się w środku. Nie ma tam puderniczki, szminki czy innych kobiecych drobiazgów. Koszyk wypełniają po brzegi tysiące zapasowych części, których oddziałowa zamierza użyć w ciągu dnia. Zębatki i kółka wypolerowane, połyskujące złowrogo tryby, a obok nich lśniące jak porcelana pigułki oraz igły, kleszcze, pincetki, zwoje miedzianego drutu. Mijając mnie, oddziałowa kiwa głową. Cofam się, ciągnąc za sobą zmywak, aż pod samą ścianę. Uśmiecham się i zaciskam powieki, żeby utrudnić aparaturze siostry dokonanie pomiaru. Jeśli ktoś ma zamknięte oczy, niełatwo jest przejrzeć go na wylot. Słyszę w mroku stukot gumowych obcasów i chrzęst żelastwa w koszyku, który kołysze się w rytm oddalających się sztywnych kroków. Kiedy otwieram oczy, oddziałowa skręca właśnie z korytarza do oszklonej dyżurki, w której spędzi najbliższe 8 godzin, siedząc za biurkiem przy oknie wychodzącym na świetlicę, obserwując i notując wszystko, co się będzie działo. Cieszy się z góry. Z jej twarzy bije spokój i zadowolenie. Wtem dostrzega czarnych sanitariuszy. Wciąż stoją zbici w gromadkę i mruczą coś do siebie. Nie słyszeli, jak wchodzi na oddział. Teraz czują na sobie jej gniewny wzrok, ale jest już za późno. Trzeba być ostatnim głupcem, żeby tak stać i szeptać, kiedy oddziałowa może wejść lada moment. Spłoszeni odskakują od siebie. Ona zaś zniża głowę jak byk i rusza w ich stronę. Są na końcu korytarza, nie mają odwrotu. Słyszała, co szeptali i jest taka wściekła, że nie panuje nad sobą. Taka wściekła, że poukręca skurwysynom łby. Nadyma się, aż biały kitel pęka jej na plecach i wysuwając kolejne człony, wydłuża ramiona, aż mogłaby nimi otoczyć czarnych 5 albo 6 razy. Obraca na osi potężną głowę i rozgląda się w koło. Nie ma żadnych świadków, jedynie ten mieszaniec stary Szczota Bromden kuli się przy drzwiach ze swoim zmywakiem, ale to niemowa nie będzie wzywał pomocy. Nic już jej nie powstrzymuje, więc wykrzywia w ohydnym grymasie wyszminkowane, uśmiechnięte usta i nadyma się, nadyma, jest już tak wielka jak walec drogowy. Tak wielka, że dolatuje mnie zapach jej rozedrganych cylindrów, podobny do woni silnika pracującego pod zbytnim obciążeniem. Wstrzymuję oddech i myślę, Boże, tym razem naprawdę wezmą się za czuby. Tym razem zbyt długo tłumili nienawiść, rozszarpią się na kawałki, nim się zorientują, co robią. Ale akurat, gdy oddziałowa zaczyna opasywać sanitariuszy wydłużonymi ramionami, a oni rzucają się, by wypruć z niej flaki kijami od szczotek, z sypialni wyłaniają się pacjenci zaintrygowani hałasem. Oddziałowa musi więc przybrać swoją zwykłą postać, żeby nikt się nie dowiedział, jak ohydne jest jej prawdziwe oblicze.